Temat, który taki, nie był to jakiś ułożony temat, bo to dzieliły się poszczególne kraje czy zbory, które są zaangażowane w pracę, ale tak przewijało się praktycznie przez cały ten dzień taki temat czynienia dobrego, aby czynić dobro. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 16 werset, to nawet czytaliśmy ostatnio w naszym zborze to słowo. Był odczytywany ten werset z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, werset 16. Mówi o właśnie dobrych uczynkach. Mówi o tym, że powinniśmy je czynić. Mówi o tym, że każdy z nas powinien być w nie zaangażowany. Przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa. Mówi: tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Bracia i siostry, to nasze życie, nasze postępowanie, nasze konkretne działanie, ono powinno powodować, wyzwalać wśród innych ludzi, którzy nas otaczają, pośród których żyjemy, powinno wyzwalać w nich dziękczynienie dla Boga. Powinno pojawić się w nich taka refleksja, takie zastanowienie, że dlaczego tak, a nie inaczej ta osoba postąpiła? Przecież takie czy inne postępowanie nie jest popularne. Przecież to wymaga poświęcenia, przecież to wymaga uniżenia, przecież to wymaga jakiegoś zaangażowania się. Tak zupełnie bezinteresownie okazać dzisiaj pomoc, to nie jest w tym świecie powszechne ani popularne. Ludzi to zastanawia, a kiedy dana osoba może być odbiorcą tego dobra, które my wyświadczymy, kiedy dana osoba może być adresatem tego naszego uczynku, to nieraz się zdarza, że popłynie z serca dziękczynienie. Taki prosty przykład, całkiem nie tak dawno siedziałem sobie w jakiejś restauracji we Wrocławiu i podszedł człowiek taki ubogi, prosił oczywiście o to, żeby w jakiś sposób jemu pomóc, coś tam powiedział, dlaczego tak się stało i jak to jest, nie zagłębiając się bardziej w jego historię, miałem parę złotych, które jemu przekazałem i on wtedy powiedział takie słowa: niech cię Bóg błogosławi. Zupełnie osoba taka niespotkana, nie wiem kto, nie wiem jak, zupełne zaskoczenie dla mnie, zazwyczaj ludzie ładnie podziękują, a tutaj mogłem też odebrać błogosławieństwo od takiej osoby. Zobaczmy, takie proste rzeczy, które czasem nam nie przychodzą do głowy, a okazało się, że stało się to i dla niego, i dla mnie swego rodzaju błogosławieństwem. Tak przeżyłem tego, doświadczyłem. Dlatego myślę, że to jest takie bardzo ważne. Słowo Boże mówi, że to jest tak niezwykle ważne, abyśmy zwracali właśnie uwagę na dobre uczynki. Abyśmy zwracali uwagę właśnie w swoim życiu na swoje postępowanie, abyśmy czynili te dobre rzeczy, abyśmy czynili te dobre właśnie uczynki. To my powinniśmy je czynić dlatego przede wszystkim, że jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa, a w Jego życiu tych nie brakowało. Kiedy czytamy życie Pana Jezusa opisywane w Ewangeliach czy w dziejach apostolskich, w listach, tam gdzie jest wspominana osoba Pana Jezusa, gdziekolwiek Go widzimy, gdziekolwiek o Nim słyszymy, tam jest dobro. Tam było wyświadczane dobro, tam była wyświadczana łaska, było miłosierdzie, była pomoc oferowana przez Pana Jezusa zupełnie bezinteresownie, zupełnie nie licząc na jakąś zapłatę. Pan Jezus to czynił, bo miłował ludzi. Pan Jezus to czynił, bo kochał każdego człowieka, bo tak bliski jest, był i jest mu każdy człowiek, każda prośba, każda troska, każda potrzeba. Przychodził do ludzi, skłaniał się do ludzi. Dlatego przede wszystkim powinniśmy właśnie czynić te dobre uczynki, aby dlatego, że jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa, aby pokazać, że my rzeczywiście w praktyczny sposób naśladujemy Jezusa. Nie tylko słowami, kiedy mamy możliwość zaświadczyć, kiedy mamy możliwość komuś przekazać Ewangelię, podzielić się, pokazać, zwrócić na coś uwagę, co pochodzi ze Słowa Bożego. Jest to konieczne, jest to bardzo potrzebne i bardzo właściwe, ale równie właściwe są właśnie dobre uczynki. Dlatego będąc naśladowcami Pana Jezusa powinniśmy zwracać na to uwagę. Ja jestem w pełni świadom i myślę, że każdy z nas również, że my dobrymi uczynkami nie zasłużymy sobie, nie zapłacimy, nie spłacimy naszego zbawienia. Że dobrymi uczynkami nie jest w stanie żaden człowiek zapracować sobie na zbawienie. Bo zbawieni jesteśmy z łaski, bo zbawieni jesteśmy z miłosierdzia Bożego, ale dobre uczynki, one są nierozerwalne z życiem chrześcijanina. Nie da się rozerwać, prowadzić chrześcijańskiego życia i nie spełniać w swoim życiu dobrych uczynków. Niewiele warte jest takie życie i niewiele warte są wówczas takie deklaracje. Mnie tak ujął jeden z przykładów z Ewangelii Łukasza, który był również na tych spotkaniach, na których byliśmy, odczytany z 7 rozdziału Ewangelii Łukasza. Ja przyznam się, nieraz się zastanawiałem w swoim życiu nad tym, że tak niewiele możemy zrobić dla innych ludzi. Że ta nasza pomoc, ona często jest taka tylko chwilowa, tylko taka doraźna. Z kimś mamy kontakt jakiś jeden raz, co my możemy pomóc, jak możemy zmienić jego życie. Co się może zmienić w życiu drugiego człowieka, któremu okazujemy pomoc. I ja tak, przyznam się, dorabiam sobie różne ideologie, że dobrze by było stworzyć takie miejsce, gdzie moglibyśmy tych ludzi systematycznie gdzieś zgromadzać, gdzie moglibyśmy tym ludziom systematycznie pomagać, gdzie moglibyśmy tym ludziom przy okazji oczywiście wyłożyć drogę zbawienia, wyłożyć Ewangelię i tak dalej, nauczyć, pokazać, jak się powinno modlić, zwracać do Boga, jak zmienić swoje życie. Ja mam taki plan. Takie w mojej głowie taki się właśnie układa, taki scenariusz właśnie działania, żeby to wszystko przygotować, zrobić i wtedy można tych ludzi by było do siebie zaprosić. Zastanowił mnie ten fragment, poruszył mnie do głębi. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział i werset od 13, tam jest opisane to zdarzenie, kiedy szedł Pan Jezus, widział taki korowód, który zmierzał na cmentarz, kiedy zmarł syn wdowy, jedyny syn, młodzieniec Nain. Ta historia jest w tym fragmencie opisana. 13 werset mówi, że gdy Pan Jezus zobaczył tą kobietę przede wszystkim, tą matkę, która była pogrążona w rozpaczy, w głębokiej żałobie, kiedy Pan ją zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Widzimy Pana Jezusa w takiej sytuacji, kiedy widzi właśnie cierpiącą, widzi po stracie swojego jedynego syna, widzi tą kobietę, podchodzi do niej i robi się mu jej żal. Mówi do niej: nie płacz. Mówi do niej: nie płacz. Ale na tym się nie skończyło, tylko że Pan Jezus pocieszył ją, powiedział do niej słowo. Tak w trakcie, to nieraz jesteśmy na pogrzebach, możemy sobie to po prostu wyobrazić, jak to wszystko się odbywa, jak to wygląda. Pan Jezus przerywa ten pochód, przerywa i podchodzi i mówi po prostu: nie płacz. I dalej co robi? Podchodzi do noszy i ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Chwała naszemu Bogu. Pan Jezus, zobaczmy, pełen łaski, pełen miłości, pełen miłosierdzia, przywraca to, co było najcenniejsze tej kobiecie, przywraca do życia jej syna. Panuje wielka radość, panuje przeogromne szczęście, a zarazem też i zdumienie wokół wśród wszystkich, którzy byli obecni w tej chwili i w tym momencie, ale też i nie tylko, bo ta wieść rozeszła się bardzo szybko, bo ona rozeszła się bardzo szybko, migiem się rozeszła, że coś takiego zostało uczynione. I to, co mnie zastanowiło, że nie ma tutaj ani jednego słowa na temat Ewangelii, że w tym momencie i w tym zdarzeniu nie ma ani jednego słowa na temat, jak przybliżyć się do Boga, nie ma ani jednego zdania na ten temat, jak należy pokutować, jaką przyjąć formę i tak dalej, nie ma ani jednego zdania. Bracia i siostry, zacząłem się nad tym zastanawiać. Zacząłem się nad tym zastanawiać, że w taki sposób Pan Jezus podszedł. Ujął w tej sytuacji, w tym konkretnym przypadku, w taki właśnie sposób właśnie dotknął się serca tej kobiety, dotknął się, myślę, też i wielu ludzi, że to im dało na pewno niesamowicie dużo do myślenia. Czasem my chcemy właśnie, tak jak ja wspomniałem na początku, ten mój taki gdzieś tam scenariusz, schemat, sobie gdzieś pewne rzeczy poukładać i wtedy coś zrobić. A może czasem trzeba zrobić odwrotnie. A może czasem wypada zrobić odwrotnie. Zrobić coś dobrego. Uczynić coś dobrego raz, drugi, kolejny. I wtedy stworzy się możliwość, aby głosić słowo. Wtedy stworzy się możliwość, aby zwiastować słowo. Czasem może mamy właśnie taki żal: a komuś dałem, coś pomogłem, a nic nie powiedziałem. To tak myślę, że może czasem nie do końca należy się w ten sposób oskarżać. Może czasem nie do końca należy w ten sposób do tego właśnie podchodzić. I ta historia, ona zaczęła otwierać moje oczy i w moim umyśle dzieje się do chwili obecnej właśnie jakiś taki, czuję, przełom. Taki przełom właśnie w myśleniu. Zobaczmy, 16-17 werset, co mówi. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. powstało to w sercach ludzi. To, co było wcześniej, czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, że ludzie, kiedy będą widzieli dobre czyny, będą co? Chwalili Ojca, który jest w niebie. I powstało w tej sytuacji z powodu tego, co wyświadczył Pan Jezus, stało się to faktem. Ludzie zaczęli wielbić Boga. Ludzie zaczęli uwielbiać Boga. Zatrzymali się w swojej gonitwie, zatrzymali się w swoim pędzie, zatrzymali się w swojej może rozpaczy i beznadziejności życia, kiedy zobaczyli, że Bóg jest żywy, że Bóg jest realny, że On może nawet martwego podnieść do życia. Stanęli i zaczęli wielbić Boga. Mało tego, że zaczęli wielbić Boga, zaczęli tym się dzielić z innymi, zaczęli rozgłaszać o tym i rozeszła się wieść o tym, o Jezusie, o tym, co się wydarzyło po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Zobaczmy, ilu misjonarzy nagle powstało z tego jednego zdarzenia. Wydawało się, nie było żadnego kazania, wydawało się, nie było żadnego wykładu, nie było żadnej ewangelizacji, jak to nazywamy. Ale ta ewangelizacja, ona się tak rozeszła momentalnie. To nie były takie czasy jak dzisiaj, kiedy tak szybko mogą się ludzie przemieszczać, kiedy tak szybko te wieści mogą się rozchodzić, a jednak stało się to faktem. Po całej Judei i po całej okolicznej krainie rozeszła się wieść o Jezusie Chrystusie, o naszym Panu i o naszym Zbawicielu. To jest wspaniałe miejsce Bożego Słowa. Wdzięczny jestem, że takiego Pana mogłem w swoim życiu poznać. Że takiego mogliśmy poznać Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, zobaczmy, jak my wiele możemy, jaką drogocenność, jaką łaskę mamy, że możemy znać takiego wspaniałego Zbawiciela. Ale otwórzmy list do Efezjan, który wstępnie cytowałem na początku, drugi rozdział listu do Efezjan, kiedy mowa jest o zbawieniu, kiedy mowa jest o uczynkach, kiedy mowa jest o łasce. Chciałem, żebyśmy to słowo wejrzeli, żebyśmy je wspomnieli, żebyśmy sobie je odświeżyli. Drugi rozdział listu do Efezjan, werset 8-10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bracia i siostry, zbawienie otrzymaliśmy z Bożej łaski. Otrzymaliśmy z łaski miłosierdzia naszego Pana. Słowo Boże tak wyraźnie to podkreśla. Z łaski, nie z uczynków, nie zapracowane w żaden sposób przez nas. Nie wypracowane naszym postępowaniem, naszą postawą, myśleniem i czymkolwiek innym. Otrzymaliśmy, bo Pan Bóg się nad nami zmiłował. Otrzymaliśmy je, bo przyjęliśmy je wiarą z Jego ręki, bo skłoniliśmy się przed Nim, wyznając nasze grzechy i uznając Jezusa Chrystusa Panem naszego życia. Dokonało się nasze zbawienie. Chwała za to Wszechmogącemu Bogu. Dokonało się nasze zbawienie z łaski miłosierdzia naszego Pana. Ale na tym się nie kończy. Ale Boże Słowo mówi w wersecie, że nie z uczynków, żeby się nie chlubić tym, że ja sam mogę siebie zbawić, że sam mogę sobie zapracować na zbawienie, więc po co mi Jezus? Żeby tak nie było, tak właśnie się wydarzyło. Ale dobre uczynki, tak jak wspomniałem wcześniej, są nierozerwalnym elementem życia chrześcijanina. I mówi Słowo Boże, że Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Do czego? Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bracia i siostry, zobaczmy, jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. To jest jeden z elementów, dlaczego zostaliśmy stworzeni. Po co ja żyję? Żeby robić dobre rzeczy na tej ziemi. Po co ja żyję? Do czego zostałem powołany? Do dobrych rzeczy w Jezusie Chrystusie, mówi Słowo Boże. Mało tego, mówi Słowo Boże, że one są przygotowane przez Boga, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że pewne rzeczy i sytuacje, które mają miejsce w moim życiu, one są przez Boga wcześniej przygotowane i zaplanowane, aby zobaczyć, na ile ja jestem wierny Jego Słowu, na ile ja jestem wierny Jego Ewangelii. Bóg przygotowuje takie miejsca i takie sytuacje w naszym życiu i przygląda się, czy my właściwie je wykorzystujemy. Myślę, że warto sobie zadać pytanie, ile takich rzeczy, ile takich sytuacji w swoim życiu po prostu zmarnowaliśmy. Ile takich sytuacji po prostu zmarnowaliśmy, gdzie mogliśmy komuś pomóc, gdzie mogliśmy wyświadczyć dobro, zrobić jakiś dobry uczynek, ale po prostu w jakiś sposób żeśmy zaniedbali, w jakiś sposób żeśmy to zlekceważyli. Dobre uczynki, dobre dzieła są przygotowane, bracia i siostry. Dlatego tak ważne jest, żeby je odkrywać w swoim życiu, mieć oczy i uszy otwarte, patrzeć dookoła siebie, żeby wypełniać właśnie w ten sposób Boże oczekiwanie, wypełniać Bożą wolę i jeszcze rozbudzać inne serca do tego, aby oddawały Bogu chwałę, aby oddawały Mu cześć i aby jeszcze wdzięczność większa i większa płynęła dla naszego Pana. Bóg przeznaczył nas do tych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Chodzenie to jest czynność taka ciągła, nie od czasu do czasu, ale powinniśmy być tym głęboko przejęci. W liście apostoła Pawła do Tytusa, w 3 rozdziale i 14 wersecie, tutaj apostoł Paweł przekazywał takie porady, co miał przekazywać i nauczać dalej Tytus. I w 14 wersecie 3 rozdziału tego listu my czytamy: a niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę. Niech i się nasi nauczą celować w dobrych uczynkach. Celować w dobrych uczynkach, mówi Słowo Boże, by zaspokajać palące potrzeby innych, nie tylko swoje indywidualne, ale popatrzeć też właśnie na innych. Zaspokajać potrzeby innych, żeby nie być nieużytecznym. Zobaczmy, jakie połączenie, jakie zestawienie. Brak pełnienia dobrych uczynków, brak celowania dobrych uczynków powoduje, że człowiek jest nieużyteczny, że staje się taki chrześcijanin nieużyteczny, a nie do tego nas powołał przecież Bóg. Dlatego również i na to miejsce chciałem właśnie zwrócić naszą uwagę. Bracia i siostry, tak sobie pomyślałem, dobre uczynki to jest pojęcie takie bardzo ogólne, takie pojęcie bardzo szerokie. Myślę, że warto by było się zastanowić właśnie, jak konkretnie możemy i na czym polegają właśnie te dobre uczynki. Biblia kilka z nich przynajmniej wymienia. Jest ich naprawdę wiele. Ja pozwolę sobie również przytoczyć ich kilka jeszcze dopowiedzieć, a każdy z nas chciałbym, aby tą listę uzupełnił sobie według własnego też uznania, według własnego zrozumienia. W pierwszej kolejności chciałbym podzielić dobre uczynki na dwie grupy. Te, które my, jak każdy z nas, może i powinien pełnić indywidualnie i te, które możemy pełnić i powinniśmy pełnić jako zbór. Czyli takie zasadnicze dwie grupy, czynione przez nas indywidualnie i te, które mamy możliwość czynić wspólnie jako zbór. Więc te indywidualne to oczywiście wszelkiego rodzaju będzie pomoc, ofiarność i poświęcenie. Dla mnie takim wyznacznikiem jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Tutaj Pan Jezus tak wyraźnie zwraca uwagę, bardzo głęboko i bardzo treściwie mówi i pokazuje swoje oczekiwania. Pokazuje właśnie, jak On to widzi, jak On na to patrzy. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy werset 35 i 36, dwa wersety w zasadzie z tego rozdziału, które są tak niezwykle wymowne. Czytamy: albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Tak naucza nas Pan Jezus. Takie ma oczekiwania, takie ma Pan Jezus właśnie pragnienia, aby właśnie odziać nagiego, aby nakarmić głodnego, napoić pragnącego, odwiedzić chorego, odwiedzić więźnia, zaopiekować się, zająć się, zainteresować życiem drugiego, może sieroty, może wdowy. W innym miejscu pisze to nam Jakub, co jest właśnie czystą, nieskalaną pobożnością, aby nieść właśnie pomoc ubogim, biednym, aby się zainteresować, aby się zaopiekować, aby odwiedzać, aby mieć otwarte serce, aby mieć otwarte i szczere serce. To takich kilka jest rzeczy. W Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, Pan Jezus mówi o pomocy takiej materialnej, którą każdy z nas powinien indywidualnie wyświadczać i nie zapominać i nie zaniedbywać. W 6 rozdziale, wersecie 3 i 4 jest nauka dotycząca jałmużny, czyli tego, co my możemy ofiarować ze swoich środków materialnych, które posiadamy, co możemy ofiarować innym potrzebującym. I w jaki sposób to czynić, w jaki sposób to ofiarować, mówi Słowo Boże. Ale Ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica Twoja, co czyni prawica Twoja, aby Twoja jałmużna była ukryta a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To nie dość, że dzielimy się, nie dość, że my wypełniamy Bożą wolę, mamy z tego powodu satysfakcję, cieszymy się, dziękujemy Bogu, że stworzył taką możliwość, że ja mogę komuś pomóc, że ja mam możliwość, aby pomóc potrzebującemu. To Słowo Boże mało tego mówi, a ojciec, który widzi w ukryciu, jeszcze mi odpłaci. Chwała Bogu, takiego mamy miłosiernego, takiego wspaniałego i kochającego ojca, bracia i siostry. Co jeszcze? Tak myślałem właśnie. Takich prostych rzeczach, których często zapominamy, a ludziom tak tego brakuje. Takiej zwykłej ludzkiej życzliwości, takiej zwykłej serdeczności, takiego po prostu ciepła, takiego uśmiechnięcia się do drugiej osoby. Tylu ludzi jest ponurych. Zauważacie? Tylu ponurych wokół nas. Czasem tylu smutnych i nie wiemy nawet dlaczego. Wśród naszych znajomych, bliskich nawet nie zadamy pytania. Może ktoś coś przeżywa, może potrzebuje się po prostu komuś opowiedzieć i wyżalić. Może chciałby to zrobić względem nas? Czy dajemy taką możliwość? Czy jesteśmy zainteresowani? Czy możemy z tego naszego czasu poświęcić chwilę, aby posłuchać, co inni chcieliby powiedzieć? Ktoś to może jest w jakimś przeżyciu. Ktoś może w taki czy w inny sposób. W takich, mówię, zwykłych, takich ludzkich rzeczach, ludzkich relacjach, które tak niewiele, wydawałoby się, nas kosztują. A tak często, tak ciężko jest coś takiego dostrzec. Dobre słowo pocieszenia. Takie możliwość wysłuchania kogoś, powiedzenia dobrego słowa, a czasem może po prostu takiego serdecznego uśmiechnięcia się do drugiej osoby. Tak sobie wyobrażam właśnie chrześcijan. Tak sobie wyobrażam chrześcijaństwo. Tak sobie wyobrażam właśnie, że to takie moje i nasze życie być powinno w tym świecie. Odróżniać się od tego świata. Nie być jak ten świat. Nie być i nie przyłączać się do narzekania innych, do takiego malkontenctwa i tak dalej, ale właśnie zupełnie czym innym. Nadzieją, radością spoglądać w przyszłość. Pan przychodzi, Pan jest blisko, ludzie się głowią, jak to będzie, koniec świata niedługo, wyliczają i tak dalej. A my możemy powiedzieć, Pan jest blisko, chwała Bogu, cieszymy się. O, niech to już nastanie jak najszybciej, niech Pan przyjdzie jak najszybciej. To jest, zobaczcie, to jest zupełnie innego, tego ludzie nie znają. Oni tego nie rozumieją nawet, ale to jest zupełnie ta inna postawa, z którą powinni się zetknąć, kiedy my jesteśmy, kiedy mamy możliwość być pośród ludzi. Tak sobie myślę, a nieraz tak brakuje właśnie ustąpić komuś miejsca. Czasem kierowcy włączają się do ruchu, wszyscy tak szybko przejeżdżają, każdy jeden. Kto to widzi? Tak poza nami, kiedy zwolnimy, kiedy wpuścimy kogoś, może ktoś się włączy. Takie proste, jak widzicie, banalne rzeczy, które w życiu nam gdzieś umykają. Może gonimy za czymś większym, chcielibyśmy większe dobre rzeczy, że tak powiem, robić, a nie widzimy tych małych, których możemy zrobić dziennie naprawdę sporo, których możemy w ciągu dnia zrobić naprawdę dużo. Wstąpić komuś pierwszeństwa, pomóc komuś, podać rękę, podać pomocną dłoń, bracia i siostry, więc zwróćmy uwagę, zachęcam was do tego. Ja również czuję się taki sam zachęcony poprzez Boże Słowo, aby dostrzegać te miejsca, dostrzegać możliwości i je po prostu w swoim życiu wykorzystywać. Czyli to, co indywidualnie mogę zrobić, to każdy z nas w swoim życiu, w swoim otoczeniu, wśród swoich miejscach, gdzie przebywa. A druga rzecz, tak jak wspomniałem, takie dobro, które możemy wyświadczać wspólnie jako zbór, poświęcać siebie, swój czas, swoje zdolności dla budowania dzieła Bożego, dla robienia czegoś dobrego w zborze i ze zborem. Bracia i siostry, każdy z nas coś potrafi. Każdy z nas coś posiada, coś naprawdę wyjątkowego. Każdy jeden Słowo Boże mówi. Każdy jeden może coś wnieść i może czymś właśnie usłużyć dla drugiego. To jest wyświadczanie dobra, kiedy jesteśmy w zborze, kiedy możemy właśnie w cokolwiek się włączyć. Zrobić coś dobrego w zborze, zrobić coś dobrego dla innych. Są rzeczy, których ja nie potrafię, ale wy doskonale potraficie zrobić i odwrotnie. Jakie to jest wspaniałe, kiedy możemy wzajemnie się uzupełniać. Jakie to jest wspaniałe, kiedy możemy się wzajemnie uzupełniać. Bracia i siostry, to również właśnie tego nam wszystkim chciałbym życzyć, abyśmy tak potrafili właśnie dostrzec, co ja mogę zrobić dla dobra mojego brata czy mojej siostry. Naprawdę jest tych rzeczy tak wiele, jest ich całe mnóstwo, a my czasem tak lubimy tylko tak gdzieś od czasu do czasu, jak już ktoś tak dużo, dużo mówi, to żeby już nie było tego przysłowiowego gadania, no to coś tam zrobię, gdzieś tam przyjdę. Nie, to nie tak powinno być właśnie. I co jeszcze pomyślałem? To, czym my często dosyć usługujemy i dzięki Bogu dość dobrze nam to wychodzi, nasze finanse. To nasze finanse. Zbliża się kolejna niedziela Nie wiem, czy było zapowiadane, a jeśli nie, to będzie, że w tą niedzielę będzie kolejna zbiórka na pomoc dla zboru w Gołdapi, żeby mogli nasi bracia i siostry kupić ten budynek, o którym marzą, o którym się modlą, w którym chcieliby się zgromadzać. Nasze finanse. Pracujemy, bracia i siostry, każdy jeden z nas. Nie każdemu jest lekko związać koniec z końcem, ale mamy możliwość jakąś część chociaż do tego koszyka wrzucić. Coś dać dla naszych braci, dla naszych sióstr. I nieraz robiliśmy takie zbiórki, nieraz robiliśmy takie składki. I naprawdę jesteśmy wdzięczni Bogu, że możemy jeszcze w tych trudnych czasach, ale też możemy jeszcze innym pomagać i udzielać właśnie innym ze swoich środków, ze swoich finansów. Bracia i siostry, robiliśmy taką akcję przecież całkiem niedawno z paczkami. Bardzo dużo z was deklarowało i wpłacało na ten cel pieniądze. Wiecie, widzieliście, robiliśmy, pokazywaliśmy podsumowanie. Niektórzy z was byli na tych spotkaniach. Ile dziesiątek, ile setek dzieci mogło uczestniczyć. I z tych paru złotych, paru dziesięciu złotych, które zostały przez was ofiarowane, dzięki temu nie dość, że dzieci przeżywały taką wspaniałą radość w czasie tych spotkań, mogły usłyszeć Ewangelię, mogły usłyszeć one, ich rodzice, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele. Tyle osób mogło usłyszeć z moich paru dziesięciu złotych, które zdecydowałem się, że położę na ten cel. Mogliśmy zrobić naprawdę cztery wspaniałe, błogosławione ewangelizacje. I Bogu niech będą dzięki za to, co się dokonało. Bogu niech będą dzięki za was, bracia i siostry, za to, że taką możliwość mamy. Zobaczmy. Zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz ze zborem od paru lat. Ona trwa. W szkołach, w dwóch szkołach podstawowych, numer 2 i numer 10, tam wielu z nas zdecydowało się i zadeklarowało i co miesiąc wpłaca określoną kwotę zadeklarowaną na obiady dla tych dzieci, które obiadów nie mają. Dla tych, których to jest jeden i najczęściej jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Wielu z was się zadeklarowało, kilkadziesięcioro dzieci każdego roku dzięki waszej ofiarności może właśnie spożywać posiłki. To jest wielka łaska, bracia i siostry. To jest naprawdę, uważam, ja o tym rozmyślałem właśnie w ostatnim czasie, kiedy byliśmy na tej konferencji, patrzyłem, przyglądałem się temu, od razu mi stanęło właśnie taka służba, taka jałmużna właśnie. To, że te dzieci nie wiedzą, od kogo one dostały, nie wiedzą, nie widzą, to jest anonimowe. Wiedzą może, że ze zboru, jeśli tam mówią, a mówił pan dyrektor w szkole, w której byliśmy, że to właśnie nasz zbór między innymi właśnie on utrzymuje i sponsoruje ileś tam właśnie obiadów. To dzieci może one tyle wiedzą, ale wiedzą, że są chrześcijanie, wiedzą, że są inni, którzy są gotowi podzielić się swoimi finansami po to, żeby jakieś dziecko mogło zjeść obiad. Może ono w swoim domu. Dziękuję Bogu za ciebie, bracie, za ciebie, droga siostro, że znalazło się twoje takie szczere i wrażliwe serce, żeby ono mogło właśnie spożyć ten posiłek. Czy to wiele dla nas, czy niewiele? Nie wiem. W różnej sytuacji materialnej się znajdujemy, ale zobaczmy, ile możemy w taki prosty sposób wyświadczać dobra innym. W taki zupełnie prosty sposób. Może płynąć dla Boga chwała, może płynąć dla naszego Pana dziękczynienie. I zobaczcie drugą rzecz. To mnie zastanowiło, kiedy oglądaliśmy takie relacje z Kaliningradu, gdzie w wielu miejscach robią ewangelizacje, w różnych ośrodkach społecznych, rehabilitacyjnych, w różnych. Nigdzie tam nie pozwalają mówić im kazań. Nigdzie tam nie mogą usługiwać. Jedyne, co mogą, to zaśpiewać pieśni. Próbują czasem nawiązać pomiędzy pieśniami do tego, czym jest pieśń. A ja sobie pomyślałem, a my mamy takie otwarte drzwi w tych szkołach, że możemy śpiewać pieśni, że możemy pokazać jakąś inscenizację jakiegoś fragmentu ze Słowa Bożego, gdzie możemy powiedzieć normalnie kazanie, gdzie możemy opowiedzieć o każdej pieśni, a na koniec możemy jeszcze poprosić ludzi, żeby wstali i z nimi i za nich się pomodlić. W szkole publicznej w Polsce w 2013 roku takie rzeczy się dzieją. Opowiadałem tam braciom w Niemczech, to oni byli niesamowicie tym zaskoczeni, że takie rzeczy są możliwe, że w szkole publicznej możemy się swobodnie modlić jak na nabożeństwie. Bracia i siostry, to jest naprawdę wielka łaska, ale tak sobie pomyślałem, czy w jakiś sposób otwieraczem do tego, że tak powiem, nie było to właśnie, że my tym szkołom pomagamy w taki sposób. Czy to nie otworzyło nam drzwi, czy to nie dało nam takiej możliwości, gdzie naprawdę możemy w ten swobodny sposób prowadzić nasze spotkania. Próbowaliśmy w tym roku zrobić jeszcze w dwóch szkołach. Tutaj na osiedlu, w 11 i tam w Starym Mieście, w szkole podstawowej numer 18. Rozmawialiśmy, czy by oni nie chcieli skorzystać i żebyśmy takie spotkanie z paczkami zrobili w tych szkołach. Odmówiono nam. Stwierdzono, że nie ma takich potrzeb, że nie ma takich dzieci, że oni tego nie potrzebują. Więc widzicie, bracia i siostry, to wcale nie jest takie łatwe i to wcale nie jest takie proste, że przyjdziemy z paczkami, powiemy, słuchajcie, chcemy zrobić u was takie i takie spotkanie, rozdać paczki dzieciom. To są ogromne ograniczenia, obawy i wszystko, co możliwe. Dlatego ja tym bardziej doceniam to, co naprawdę, w czym możemy uczestniczyć, w czym, co możemy oglądać i co się naprawdę dzieje też z naszym udziałem. Oby Pan Bóg jak najdłużej dał ten taki przyjemny czas, taki błogosławiony czas, abyśmy tak mogli naszą pracę prowadzić. Bracia i siostry, i takich pomysłów mogłoby nam wpadać i powinno każdemu z nas. Ja bym chciał zachęcić do tego, abyśmy, jeśli rodzi się w naszej głowie jakiś pomysł, abyśmy o tym przyszli i powiedzieli, abyśmy mogli go rozsądzić, abyśmy mogli go rozważyć i zobaczyli, może jeszcze są, na pewno są jeszcze inne miejsca i jeszcze inne możliwości, gdzie możemy wspólnie, jako zbór się w coś właśnie zaangażować i czegoś podjąć, aby właśnie czynić dobro, to, o którym mówi nam Słowo Boże, to dobro, o którym nam właśnie, które nam, do którego nas wzywa nasz Wszechmogący Pan. I kończąc, to powiem trzy takie punkty, które jeszcze bardziej powinny nas mobilizować i motywować do tego, aby dobre rzeczy czynić. Wracając do 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, 45 i 46 wersecie, tam Pan Jezus odniósł się do tych, którzy takiej pomocy nie czynią, którzy takiej pomocy nie udzielają innym. Pan Jezus bardzo jednoznacznie wskazał, mówiąc 45 i 46 werset. Wtedy im odpowie tymi słowy. Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Zobaczmy, to nie tylko taka jedna strona, chce mi się, to zrobię, nie chce mi się, to nie zrobię, a jak będzie, to może i tak dalej. Słowo Boże mówi coś więcej. Ci, którzy nie nakarmili, ci, którzy nie przyjęli, nie napoili, nie zainteresowali się, nie wyciągnęli dłoni, gdzie oni pójdą? Słowo Boże mówi na kaźń wieczną. W innym miejscu, w jednym z listów jest napisany również takie doskonale znany nam werset, który mówi, że ten, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to co? Grzeszy. Słowo Boże mówi tak wyraźnie. Ten, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Czy jest ktoś na tej sali, kto nie umie dobrze czynić? Czy jest jakieś dziecko, które nie umie dobrze czynić? Nie znam takiej osoby, która by nie umiała uczynić czegoś dobrego. Nie znam takiej osoby. Kto umie dobrze czynić? I tutaj mówi Słowo Boże wyraźnie. A nie czyni, grzeszy. Można być chrześcijaninem? Można przychodzić do zgromadzenia? A być grzesznikiem? A grzeszyć? Zamykać swoje serce? To jest stan grzechu. Potrzebna jest pokuta, potrzebne jest zastanowienie i otwarcie się i nabranie pewnej aktywności w swoim życiu. I na koniec jeszcze jeden werset z Objawienia Jana. To jest takie trzecie miejsce, które to mnie niesamowicie, bracia i siostry, dotknęło i przyznam się, pierwszy raz w swoim życiu w taki sposób na ten werset spojrzałem. To właśnie w minioną sobotę. Pierwszy raz moje oczy tak szeroko się otworzyły, mój duchowy słuch, wewnętrzny słuch, żebym zobaczył właśnie to, co tu jest napisane. Jeden z braci, który usługiwał, zadał takie pytanie. Jak wam się wydaje, co człowiek zabierze ze sobą na drugą stronę, kiedy przejdzie? Ludzie zaczęli się zastanawiać. Usłyszałem jedną odpowiedź, która nie była trafiona, ale posłużył się tym wersetem z 14 rozdziału Objawienia Jana, werset 13. Co takiego tu jest napisane? I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. I teraz zwracam uwagę. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Bracia i siostry, my rzeczy materialnych nie zabierzemy ze sobą żadnych, ale Słowo Boże mówi tak wyraźnie i jednoznacznie, że razem z nami, razem za nami idą, tam przechodzą przed Boży tron, nasze uczynki, tam przechodzi nasze postępowanie, tam to wszystko właśnie przed Bogiem kiedyś stanie. I Boże Słowo mówi, abyś tam ten nasz właśnie skarbiec był pełny, aby on był zapełniony właśnie. To jest właśnie nasz cel i tutaj na ziemi to się dokonuje. My tutaj w ten sposób właśnie, czyniąc dobre rzeczy, przynosimy chwałę Bogu, wypełniamy wolę Bożą i gromadzimy sobie tam w tym skarbcu, gdzie mól nie niszczy, gdzie nie rdzewieje. Tam jest właśnie nasz skarbiec, bracia i siostry. Nasze uczynki, one idą za nami. I to tak niesamowicie właśnie dotknęło mojego serca, że nasze uczynki idą za nami. I kiedy już zbieraliśmy się do wyjazdu w niedzielę, kiedy wróciliśmy z nabożeństwa, tam w domu Braterstwa Rakowskich, siedzieliśmy przy stole, skończyliśmy jeść obiad. Był potem jeszcze taki poczęstunek. Zszedł z góry taki starszy brat, tato naszej siostry Erny. Akurat miał w tym dniu urodziny 83. On tam gdzieś miał kłopoty takie zdrowotne, jakąś operację serca przechodził. Niedowidzi, niedosłyszy. W takim bardzo słabym stanie zdrowia się znajdował. No i tam była oczywiście właśnie zaśpiewana dla niego pieśń, modlitwa. Modlitwa za nim. Dowiedzieliśmy się, że to kiedyś był taki bardzo mocno używany przez Boga Boży sługa. Przez wiele lat był pastorem tamtego zboru. Sam założył ileś zborów. Pan Bóg bardzo mocno w jego życiu działał i przez niego również dokonywał swojego dzieła. I kiedy zaczęliśmy się modlić, to była jedna z najbardziej takich niesamowitych modlitw, w których w swoim życiu uczestniczyłem. W tej kuchni, gdzie było zgromadzonych około 20 osób, tak Duch Święty zstąpił, zaczął wypełniać, że łzy tam się chyba wszystkim lały ciurkiem, jeden ręcznik papierowy, zaraz drugi. Taka Boża obecność, takie Boże wypełnienie i Duch Święty wypełnił jedną siostrę, później drugą osobę. I tam były właśnie powiedziane takie słowa, które chciałem bracia i siostry przytoczyć i chciałem właśnie zacytować. Odnośnie tego właśnie naszego brata starszego, że dla niego już jest wieniec przygotowany, że Pan czeka, żeby on nie myślał, kiedy ten dzień nastąpi, ale tam były takie właśnie słowa, że on, kiedy był w pełni swoich sił, to wykonywał właśnie Bożą wolę. To wykonywał Boże dzieło w swoim życiu. To było takie niesamowicie poruszające, jak Pan Bóg właśnie to pokazywał i odkrywał. I kilka razy w czasie tego proroctwa właśnie było powiedziane właśnie, dzieci moje, wasze dzieła, wasze uczynki idą w ślad za wami. Duch Święty podkreślał to, co było mówione dzień wcześniej. Wasze dzieła idą w ślad za wami. Wy jeszcze zostaliście na tej ziemi, wy, którzy będziecie na tej ziemi, czyńcie dobre dzieła. Tak Duch Święty wyraźnie, jednoznacznie przekazywał. Kilka razy w czasie krótkiej wypowiedzi właśnie tego słowa proroczego było powiedziane, wykonujcie dobre dzieła, czyńcie dobre dzieła, miłujcie tych, którzy giną, miłujcie mój naród. Taki przekaz Pan Bóg właśnie kierował. Uświadomiło mi to po raz kolejny jeszcze bardziej i jeszcze może dobitniej, jak bardzo ważne są w naszym życiu właśnie dobre dzieła, jak ważne są te dobre uczynki. Jakie to ważne, aby w swoim życiu móc w takim błogosławieństwie odejść, usłyszeć taki głos. Wieniec już czeka na ciebie. Wieniec już czeka na ciebie, bracia i siostry. Ja chciałem tego życzyć każdemu jednemu z nas, żebyśmy tak życie swoje prowadzili w takiej właśnie miłości do Bożego Słowa, w takiej miłości do Bożego ludu i otaczających nas ludzi, żebyśmy w takiej właśnie, w taki sposób szukali, jak możemy wypełnić wolę Bożą w naszym życiu, żeby dostrzegać te potrzeby, które są wokół nas, żeby na nie zwracać uwagę. Zwracać uwagę, jak możemy naprawdę wypełniać wolę Bożą w naszym życiu, aby czynić ją ochotnie, a nie z przymusu, jak mówi Słowo Boże. Ochotnie, z radością i z weselem. Bracia i siostry, chciałbym, aby nas Pan Bóg w tym wszystkim błogosławił. Aby nas Pan Bóg w tym prowadził i umacniał każdego z nas. Zobaczmy, postarajmy się przez kolejne dni naszego życia zobaczyć, ile takich sytuacji jest w naszym życiu, w których możemy wyświadczyć dobro. Próbujmy. Miejmy pomysły, miejmy rozmaite takie, podpowiadajmy sobie, co możemy jeszcze właśnie zrobić. Wspólnie, róbmy indywidualnie, ale wyświadczajmy dobro. Bądźmy postrzegani jako ci, którzy wyświadczają dobro. Nie po to, żeby być przez innych chwalonych i dostrzeganych, ale to my wtedy mamy możliwość całą chwałę skierować na naszego Boga. Jemu się należy chwała, Jemu należy jeszcze cześć i uwielbienie. Skłońmy nasze kolana, podziękujmy Panu Bogu za ten czas i poprośmy, aby dodawał nam siły, dodawał nam Pan Bóg mądrości, takich chęci do życia dla Niego i wypełniania Jego woli w naszym życiu. Amen.